A dzisiaj chciałbym, abyśmy zagłębili się w Boże Słowo i myślę, że serię, którą rozpoczęliśmy sobie przez następne kilka śród, moglibyśmy sobie zatytułować takim nadtytułem Praktyczne chrześcijaństwo, chrześcijaństwo, które działa. I myślę, że to jest coś, co jest moją pasją, że chrześcijanie powinni być praktyczni. Kiedy ludzie się modlą, Boże, używaj mnie, to nie wiedzą o tym, że tak naprawdę, gdybyśmy mieli sparafrazować tą modlitwę, to powinni powiedzieć, Boże, uczyń mnie praktycznym chrześcijaninem. Bo jeżeli coś innego mają na myśli, to życia braknie i oni dalej się będą modlić, Boże, używaj mnie. Brakłoby mi palców, a może i nawet i włosów na głowie, gdybym powiedział, ile osób dzieliło się ze mną właśnie tym pragnieniem, chciałbym, żeby Bóg mnie zaczął używać, żeby chciałabym dokonywać wielkich rzeczy i modlę się, jest to moim pragnieniem. I na proste pytanie, ale co byś chciał robić? Co byś chciała robić? No coś wielkiego. No ale co? No nie wiem. To ja ci podpowiem. Po drugiej stronie miasta jest osoba w potrzebie. Udaj się. Daleko, zimno, nie mam czasu. Ale Boże, chcę być używany, chcę być używana. Drzwi w kościele skrzypią, jak ktoś wchodzi i wszyscy się oglądają. Przydałoby się naoliwić. Potrzebne jest namaszczenie, prawda? No, ludzi bym namaszczał, ale drzwi to... Gdyby ludzie mogli pamiętać, że być używanym przez Boga, to znaczy być praktycznym chrześcijaninem. Mimo tego, że to nieduchowo brzmi, ktoś zgodziłby się z tym, amen. Być praktycznym chrześcijaninem. Jeżeli dobrze zrozumiałem, to mamy dwie osoby, już nas jest trzy, wystarczy. Życie wymaga od nas podejmowania decyzji i dzisiaj naszym tematem jest, jak podejmować dobre decyzje. Czyli o mądrości. O Bożej mądrości. Dopiero przygotowując ten temat, dotarło do mnie, że mądrość najbardziej przejawia się w życiu w podejmowaniu decyzji. Ja nigdy się nad tym nie zastanawiałem. Często się definiuje mądrość, to jest właściwe zastosowanie wiedzy i tak dalej, ale to jest właśnie podejmowanie decyzji. Mądry człowiek to jest ten, który podejmuje dobre decyzje, a decyzje wpływają na to, jak nam się nasze życie później potoczy. I dokonujemy wyborów, różnych wyborów. Kim będę? Z kim będę? Gdzie będę? W jakiego Boga będę wierzył? Do jakiego kościoła będę chodził? Do jakiego się zaangażuję? Gdzie będę pracował? I tak dalej. Różnego rodzaju wybory. I na pewno każdy z nas chce podejmować dobre decyzje. A wiele razy dokonaliśmy niestety złych wyborów. I może do dzisiaj niektórzy z nas ponoszą konsekwencje takich decyzji. I coś takiego, kiedy ktoś nazbiera sobie całą kolekcję takich poparzeń w życiu z powodu złych decyzji, może to doprowadzić do pewnej paranoi, do pewnej fobii przed podejmowaniem decyzji i sprawia, że człowiek staje się takim niezdecydowanym, co często jest gorszym stanem od podejmowania złych decyzji. Ponieważ człowiek, który nie podejmuje decyzji, trudno jest mu pokazać, że jego życie stacza się w niewłaściwym kierunku. Taki prymitywny przykład niezdecydowania się to jest narciarz, który jedzie i nagle widzi drzewo przed sobą. I mówi, nie mogę być skrajny, nie mogę za daleko na prawo, nie mogę za daleko w lewo. Może tak będę taki zrównoważony, jedna noga w prawo, druga w lewo, prawda? I później ktoś wygląda tak jak ja, nie? Chociaż nie na nartach, ale na sankach coś takiego właśnie miałem. Także nie dziwcie mi się, że czasem się dziwnie zachowuję. Jeżeli macie swoje Biblię, to otwórzcie do listu Jakuba i w pierwszym rozdziale od 5 do 8 wersetu Jakub przedstawia nam człowieka, który właśnie ma problem. Jaki problem? Problem niezdecydowania się. Jest takim niezdecydowanym człowiekiem. 5 werset do 8. Jeśli komu z was brak mądrości, niech prosi Boga, który wszystkich obdarza chętnie i bez wypominania, a będzie mu dana. Ale niech prosi z wiarą, bez powątpiewania. Kto bowiem wątpi, podobny jest do fali morskiej przez wiatr tu i tam miotanej. Przeto niechaj nie mniema taki człowiek, że coś od Pana otrzyma. Człowiek o rozdwojonej duszy, chwiejny w całym swoim postępowaniu. Człowiek niezdecydowany. Pismo Święte mówi o rozdwojonej duszy, niestały w swoim postępowaniu. Niestabilny prowadzi tryb życia. Taki ktoś jest niegodny zaufania. I są takie 3 dziedziny, w których ta niestałość się ujawnia w życiu. Człowiek taki jest emocjonalnie niestały. To jest człowiek, który jest niepewny, zawsze niepewny, nie wie tak naprawdę, co mu sprawia radość, co go smuci, czy ma być tu, czy ma być tam, czy rzeczywiście dokonał coś, co było dobre, czy nie. Są ludzie, którzy cały czas są niepewni, cały czas nie stali emocjonalnie, nie wiedzą, czy mają się z czegoś cieszyć, czy smucić. Pełno takich ludzi jest, emocjonalnie niestałych. I wreszcie emocje powodują, że te same rzeczy jednego dnia widzą pozytywnie, drugiego nie. Ja się przekonałem, że ludzie, którzy w porywie emocji dzwonią do mnie i mówią, że mają problem, często kiedy te emocje się zmienią, nawet nie pamiętają, że mieli problem. Tak bardzo ich rzeczywistość jest oparta w niestałych emocjach. Po drugie, taki człowiek jest relacjonalnie niestały. Ktoś taki nie lubi zobowiązań. Ktoś taki nie zobowiąże się w swojej przyjaźni z przeciwną płcią do narzeczeństwa, bo narzeczeństwo przecież już ogranicza mnie w kontaktach z innymi i ostatecznie prowadzi do małżeństwa. Dlatego dzisiaj mamy ludzi relacjonalnie niestałych, ludzie wolą mieszkać w konkubinatach, aniżeli zawierać związki małżeńskie. Ale powiecie, pastorze, nie traćmy czasu, my tu jesteśmy chrześcijanami. Dobrze, jest wielu ludzi, którzy boją się zobowiązywać w małżeństwa i szukają nie wiadomo kogo, szukają tej księżniczki, szukają tego księcia, który ma sprawić, że nagle nie muszą podejmować tej decyzji, tylko zostaną wessani jak gdyby w tą decyzję. Dalej są ludzie, którzy potrafią uczestniczyć w jakimś kościele przez wiele lat i nie podejmą decyzji zobowiązującej relacji, takiej jak na przykład członkostwo. Inni nie podejmują decyzji wspierania finansowego kościoła. Jeżeli emocjonalnie są poruszeni, to wtedy dadzą, innym razem, jeżeli kiepskie kazanie, dlatego ofiarę mamy przed kazaniem. Są ludzie, którzy nie zaangażują się. Bo co, jeżeli będę musiał się wycofać? Od razu już myślą o wycofaniu się, a więc są niestali relacjonalnie. Większość, powiem, nie chcę brzmieć dzisiaj negatywnie, ale będąc 17 lat w Chicago, zorientowałem się, że więcej osób jest relacjonalnie niestałych, gdyż mamy więcej osób, które porzucają to, do czego się zobowiązały, niż tych, którzy przez wiele lat wiernie coś wykonują. Pozwólcie, że zadam głupie pytanie. Jak myślicie, jeżeli Bóg myśli o naszym zaangażowaniu w Kościele, ma na myśli długodystansowość, czy takie zmienianie się co chwilę? Prawda? Długodystansowość. Dlaczego ludzie wtedy kalkulują i są wyrafinowani w tym i nie angażują się na długo właśnie dystansowość? Są ludzie, którzy nie potrafią pracy utrzymać, takie przyziemne niby rzeczy. Są ludzie, którzy nie mają zaufanych przyjaciół, ponieważ żeby przyjaźń zbudować, trzeba być stałym w relacji. Nie można wycofywać się z relacji za pierwszym razem, kiedy się rozczarowałem osobą, z którą mam jakąkolwiek przyjaźń. I trzecia dziedzina, osoby niezdecydowane są duchowo niestałe. To są ludzie, którzy potrzebują, ażeby Bóg codziennie ich w taki cukierkowy sposób zapewniał o swojej miłości. To są ludzie, którzy potrzebują odpowiedzi na modlitwę w tej samej sekundzie, zanim amen powiedzą. Bo kiedy odpowiedź nie przychodzi, zaczynają kwestionować, czy Bóg w ogóle ich kocha, albo czy w ogóle jest. Nigdy nie wiedzą, jaka to jest wola Boża w ich życiu. Znacie takich chrześcijan, którzy cały czas szukają Bożej woli? Cały czas się modlą o Bożą wolę? To są ludzie duchowo niestali. To są ludzie, którzy nawet nie zdają sobie sprawy, że i nawet w tej dziedzinie to wszystko jest często oparte tylko i wyłącznie na emocjach. Człowiek niestały. Pismo Święte mówi, że taki człowiek musi uświadomić sobie, jeżeli w ogóle chce wyjść z tego zgubnego stanu niezdecydowania się, musi uświadomić sobie o swoim stanie. Że właśnie jest w takim stanie, gdzie nie potrafi się nigdy na czas zdecydować, podjąć właściwej decyzji i tym samym jego mądrość jest bezużyteczna. A więc po pierwsze, przyznaj się, że właśnie brak ci zdecydowania się. Zauważcie, jak opisze, jeśli komuś z was brak mądrości. To jest bardzo ciekawy zwrot. I nawet nie wiem dlaczego, do końca nie wiem, mogę się domyślać, dlaczego Jakub pisze tak, jeśli komuś z was brak mądrości. Czemu nie napisał, wszystkim wam brak mądrości? I sobie tak myślę, dlatego, że niemądrzy ludzie by powiedzieli, mi nie brak mądrości. Ale pozwólcie, że inaczej to ujmę. Aby udowodnić, że Jakub ma na myśli nas wszystkich, a nie tylko jeśli komuś tam wyjątkowo spośród was brak mądrości, co byście pomyśleli o człowieku, który by powiedział, to nie jest do mnie, jeżeli ja mam trudną decyzję, ja nie muszę prosić Boga o mądrość, ja mam mądrość. Co byście o takim człowieku pomyśleli, prawda? Przynajmniej a dumny, pyszny, nieświadomy, albo głupi. Nie wie, że brak mądrości. I dlatego apostoł Jakub w taki wręcz dżentelmeński sposób mówi, jeśli komuś z was brak mądrości, inaczej otwiera drzwi i mówi, jeżeli chcecie wejść tutaj, to tu będzie, tu znajdziecie mądrość. Ale musicie najpierw wiedzieć, że brakuje wam mądrości. I ktoś taki, kiedy widzi to, Jakub mówi, uczyń następny krok. Zwróć się do Boga. Jeśli komuś z was brak mądrości, niech prosi Boga. Niech prosi Boga. Kochani, są ludzie, którzy szukają mądrości we wszystkim. A przede wszystkim tam, gdzie nie ma mądrości. Są ludzie, którzy szukają mądrości w różnego rodzaju magazynach, publikacjach. W dziwnych miejscach, w dziwnych poradach. I nie wiedzą, że ta prawdziwa mądrość, która prowadzi nas do podejmowania właściwych decyzji, możemy ją znaleźć tylko i wyłącznie u Boga. Bóg posługuje się różnymi środkami, ale przede wszystkim zwracamy się do Niego i mówimy, Panie, daj mi mądrości. I kiedy prosimy o mądrość, musimy być wtedy zdecydowani. I dlatego Jakub mówi, spodziewaj się poprawy. Zauważcie, ale jeżeli zwraca się do Boga, niech prosi, szósty werset, niech prosi z wiarą, bez powątpiewania. Podobno człowiek, który cierpiał na taki syndrom niezdecydowania się, udał się do psychiatry i mówi, panie doktorze, cierpię. A psychiatra mówi, na co? No właśnie, problem, nie mogę się zdecydować, na co? I często to jest takie bieganie w kółko. Spodziewaj się poprawy. Niech prosi ktoś taki z wiarą, bez wahania, gdyż Słowo Boże ostrzega, że człowiek niezdecydowany, kiedy przychodzi do Boga, nie otrzyma niczego. Bóg mu niczego nie da. Zauważcie, Kto bowiem wątpi, kto waha się, podobny jest do fali morskiej. I niech nie mniema taki człowiek, siódmy werset, że coś od Pana otrzyma. A więc spodziewajmy się poprawy, gdyż Pismo Święte mówi w piątym wersecie, że Bóg obdarza wszystkich chętnie. A więc Bóg obdarza chętnie, stale, w miarę potrzeby. Jeżeli będą okoliczności w twoim życiu, gdzie będziesz potrzebował więcej mądrości, Bóg automatycznie da ci więcej mądrości. Kiedy będziesz chodził w tej świadomości, Boże, za każdym razem potrzebuję twojej mądrości po to, ażebym nie zwalniał w życiu, kiedy mam się zdecydować, kiedy dochodzę w drodze do rozwidlenia i mam dwie drogi w prawo i w lewo, nie chcę zwalniać. Mi się kilka razy już tak zdarzyło i bardzo nie lubię, kiedy jedzie się autostradą u nas w Stanach i nagle autostrada rozwidla się. Bo po wielu godzinach jazdy człowiek nie zwraca uwagi na znaki. Bo jak ma na wyjazd jechać, to się zwraca uwagi na które. Ale nagle autostrada się rozchodzi i mamy dwa pasy tędy i dwa pasy tędy. I wiecie, co ja robię do swoich pasażerów, często do rodziny? Patrzyliście na znaki, czy mam w prawo, czy w lewo? No nie, no ty jesteś... No jak to? No ale przecież powinniście mi pomóc. No. I wiecie, co się dzieje? Zaczynam zwalniać. Jest to strasznie niebezpieczne, szczególnie kiedy taka 18-kołowa ciężarówka z 5 przyczepami nagle zaczyna trąbić za mną. I trzeba się zdecydować. Nie ma możliwości. Dzisiaj moja żona tutaj siedzi, mam nadzieję, że nie przytaknie na to, ale tak było. Na początku, jak tylko pobraliśmy się, ja dopiero zrobiłem sobie prawo jazdy, w Polsce za wiele nie jeździłem. Wiecie, co ja zrobiłem? Wjechałem i doszedłem do wniosku, że nie to rozwidlenie wziąłem. Zatrzymałem się na autostradzie i zacząłem cofać. I to jest cud, że żyję. Nie, że samochód w nas nie wjechał, tylko że moja żona mnie nie zabiła wtedy. To jest cud. Głupota. Są ludzie, którzy za każdym razem, kiedy mają widły w życiu, zatrzymują się, tracą czas, ponieważ nie wiedzą, jak podejmować decyzje. Bóg daje mądrości stale, obficie i bez wypominania. Bóg nigdy nie powie, słuchaj, w tym tygodniu już 3 razy ci udzielałem mądrości, to za dużo. Ile wreszcie ty chcesz tej mądrości? Ta mądrość płynie i płynie i płynie. Obyśmy tylko chcieli ją czerpać od Boga, Bóg daje nam ją do użytku. Jak Bóg to czyni? Spójrzmy najpierw na przykład Jezusa. Jezus podejmował decyzję. Jezus nigdy nie podjął głupiej decyzji. Jego wszystkie decyzje były trafne i mądre. Dlaczego? Ponieważ Jezus podejmował decyzję, po pierwsze, zgodnie z celem, dla którego przyszedł. Zgodnie z celem, dla którego przyszedł. W Ewangelii Łukasza w 19 rozdziale, w 10 wersecie jest napisane, że Syn Człowieczy przyszedł, ażeby szukać i zbawić to, co zginęło. Mamy cel Jezusa, po co On przyszedł. W Mateuszu w 17 rozdziale, 22, 23 werset, mam napisane, że Pan Jezus mówi, i Syn Człowieczy będzie wydany i zabiją Go, a w innym miejscu jest napisane, i na tę godzinę przyszedłem. A więc cel Jezusa, cel Jego życia tutaj na ziemi był bardzo klarownie zdefiniowany. Pan Jezus nie budził się rano i nie mówił, Ojcze, co Ty chcesz, żebym ja dzisiaj zrobił? Jezus wiedział od Ojca i z tego powodu Jezus nigdy nie unikał niebezpieczeństwa, chyba że był to moment, że musiał usuwać się i uciekać. I kilka razy jest napisane, że Jezus wymknął się im, kiedy już prowadzili, żeby go zrzucić z przepaści, Jezus wymknął się im, oczywiście Boża ochrona nad nim czuwała. Szedł tam, gdzie byli ludzie zgubieni, a nawet czasami uczniowie Jego mówili, Panie, tam jest niebezpiecznie, nie idź tam. Ale Pan Jezus mówi, nie rozumiecie, ja muszę iść, ażeby i tam głosić Ewangelię. A więc Pan Jezus podejmował decyzję zgodnie z celem, dla którego przyszedł. nawet kiedy udał się do Jerozolimy w ostatnich tygodniach swojego życia i wiedział, że to będzie już jego koniec, wiedział, że to była mądra decyzja i właściwa decyzja. Dlaczego? Bo była zgodna z jego powołaniem. Po drugie, Pan Jezus podejmował decyzję zgodnie ze Słowem Bożym, które znał i miał w swoim sercu. Mamy kilka przykładów, kiedy Pan Jezus mówi, napisano i to było powodem Jego decyzji. Na przykład decyzje, które podejmował w czasie kuszenia. Tylko mówimy, Pan Jezus walczył Słowem Bożym, ale Pan Jezus opierał się na Słowie Bożym. Często ludzie przychodzą, mówią, pastorze, mam taką i taką sytuację, co ty na to? Ja mówię, to nie jest ważne, co ja na to, co Słowo Boże na to ma do powiedzenia. I często chrześcijanie nie wiedzą, co Słowo Boże ma do powiedzenia, bo nie czytają. Dlatego jeżeli myślicie, że my nie mamy nic innego do roboty, tylko wymyślać te regułki i fragmenty, pisać Pisma Świętego na każdy dzień i wkładać je do biuletynu, to nie to. My dajemy to, żeby każdego zachęcić, żeby czytać Słowo Boże, żeby napełniać się Słowem Bożym, a żebyś wiedział w każdej sytuacji życia, co jest napisane. A to jest możliwe, amen? I Pan Jezus, kiedy był kuszony, za każdym razem mógł powiedzieć, napisano. I okres pustyni przeszedł zwycięsko. Kiedy Pan Jezus zastał sytuację nie do zaakceptowania w świątyni, gdzie handlarze handlowali, Pan Jezus wziął bicz, skręcił, przegonił ich wszystkich, powywracał stoły, najpierw zrobił bałagan po to, żeby wprowadzić porządek. I co wreszcie? Kiedy zapytano Go, dlaczego to robisz, Pan Jezus mówi, bo napisano. Co napisano? Mój dom będzie nazwany domem modlitwy. Zauważcie, że Pan Jezus podejmował decyzje zgodne ze Słowem Bożym. Dalej, Pan Jezus podejmował decyzje zgodne z zasadą dobra innych ponad swoim własnym dobrem. To była zawsze Jego zasada. Kiedy usiadł przy studni, był zmęczony, uczniowie poszli, żeby coś zjeść, żeby przynieść coś do jedzenia, przyszła Samarytanka, która przychodziła wtedy, kiedy do studni, kiedy nikt nie przychodził, ponieważ reputację miała straszną. Miała 7 mężczyzn w swoim życiu i żaden nie był jej mężem. I zauważcie, że Pan Jezus nie wstał i nie odsunął się i nie powiedział, jak mnie ludzie zobaczą z tą kobietą, że ja tu sam na sam z nią rozmawiam, już mnie nikt nie będzie słuchał. Pan Jezus nie pomyślał o sobie. Pan Jezus pomyślał o tym, że ta kobieta potrzebowała rozmowy z Nim. I widzimy, że Bóg to pobłogosławił. Dalej, kiedy siedział w domu Szymona Trędowatego, jest napisane, że cudzołożnica przyszła, usiadła, przytuliła się do jego nóg i zaczęła płakać. I łzy spływające na jego nogi zaczęła ocierać swoimi włosami i całować jego stopy. I dokładnie tak się stało, o co Pan Jezus mógłby się bać. Szymon, faryzeusz, mówi, gdyby ten człowiek był naprawdę prorokiem, on by wiedział, kim ta kobieta jest i co. I naturalną rzeczą nie pozwoliłby, żeby ona się go dotykała. I Pan Jezus wiedział, że ryzykuje swoją reputację. Ale wiedział, że to było dobre dla tej kobiety. Postawił czyjeś dobro ponad swoim. I zauważcie, że Pan Jezus w tym momencie nie mówił, ojcze, powiedz mi, że, czy to jest twoją wolą, żeby ta kobieta tak siedziała i się przytulała do moich nóg? Pan Jezus nie zadawał tego pytania. To było jasne z jego powołania. I wreszcie trzeci przykład. Mamy Zacheusza, wyrzutek społeczeństwa. Nikt go nie lubi. Łoił ludzi. Zabierał im pieniądze, nakładał podatki. Jest napisane, że kiedy siedział na tym drzewie, bo pragnął Jezusa widzieć, Pan Jezus zatrzymuje się i przy wszystkich mówi, Zacheuszu, zejdź z drzewa, bo dzisiaj ze wszystkich ludzi w Jerychu właśnie wybrałem twój dom, aby u ciebie się ugościć. I co ludzie powiedzieli? U grzesznika gościną się zatrzymał. Czy wyście coś takiego widzieli? Czy kiedykolwiek coś takiego słyszeliście? Ten święty u grzesznika w domu, to już nikogo innego nie mógł wybrać? I Pan Jezus powiedział, że nie potrzebują zdrowi lekarze, lecz ci, którzy się źle mają. Postawił dobro Zacheusza ponad dobrem swoim, nie patrzył na ludzką opinię. Dalej, Pan Jezus dokonywał decyzji w oparciu o Bożą wolę w jego życiu. Otwórzmy, i wiem, że czas mnie goni, ale nie bójcie się, zakończymy. Ewangelia Jana, 4 rozdział i 31 werset. Kiedy uczniowie powrócili z miasta, mówiliśmy już o tej historii, Pan Jezus rozmawiał z Samarytanką, przynieśli jedzenie. I pamiętajcie, Pan Jezus usiadł spragniony, znużony, zmęczony, głodny i zaczął rozmawiać z tą kobietą, Samarytanką. I rozmowa poszła dobrze. Kobieta się nawróciła. Bóg to pobłogosławił. Mieliście coś takiego, że byliście zmęczeni, znużeni, głodni, spragnieni, zaczęliście coś robić, coś, co wypełniło was radością i poczuciem tego, że robicie coś dla Bożej chwały i jest to błogosławieństwo dla drugiej osoby i zapomnieliście o tym, że byliście zmęczeni i głodni? Ktoś to przeżył choć raz? Mi takie przeżycie przydałoby się codziennie. Gdzie bym zapomniał o posiłku. I zauważcie, co się stało. 31 werset. Tymczasem jego uczniowie prosili go, mówiąc: Mistrzu, jedz! Ale on rzekł do nich: Ja mam pokarm do jedzenia, o którym wy nie wiecie. Wtedy uczniowie mówili między sobą: Czy ktoś mu przyniósł coś jeść? I Jezus rzekł do nich: Moim pokarmem jest pełnić wolę tego, który mnie posłał i dokonać jego dzieła. To jest mój pokarm. Dokonywać woli tego, który mnie posłał. Tam nie było dwóch zdań, czy ma rozmawiać z nią, czy nie. Po to przyszedłem, ażeby dla takich ludzi przynieść nadzieję nowego życia. 5 rozdział, 19 werset tej samej Ewangelii. Wtedy Jezus odezwał się i rzekł im: Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, nie może syn sam od siebie nic czynić, tylko to, co widzi, że ojciec czyni. Co bowiem on czyni, on, ojciec, to samo i syn czyni. Jezus był tak świadomy Bożej woli. Nie Bożej woli w sensie: dzisiaj chcę, żebyś autostradą jechał do pracy, a jutro chcę, żebyś ulicami jechał. To jest głupota, kiedy ludzie o takie rzeczy pytają. Bożą wolą jest nas chronić. Jeżeli Bóg chce nas uchronić przed niebezpieczeństwem, które wie, że będzie miało miejsce na autostradzie, to nawet nie będziesz wiedział dlaczego, co i jak tak spowoduje, że nie pojedziesz tą autostradą. Ty nie musisz się o to pytać, nie musisz zwalniać przed rozjazdami. Panie, mam jechać autostradą czy ulicą mam jechać? To jest głupota, kiedy ludzie zajmują się czymś takim i mówią: szukam Bożej woli. Pan Jezus rozumiał wolę Ojca z charakteru Ojca. Ojciec chciał zbawić grzeszników. Ojciec chciał, aby Syn przyszedł na ziemię i umarł. To był taki Boży plan. Taki plan Ojca. Jezus znał ten plan Ojca. Czy znasz Bożą wolę w swoim życiu? Nie będziesz jej znał, dopóki nie będziesz znał Bożego charakteru. Jaki On jest? Co jest wewnątrz Jego sercu, Jego serca? I ostatnie. Jezus podejmował decyzję w oparciu o szukanie mądrości u Ojca przez modlitwę. Były sytuacje, gdzie Jezus się zatrzymywał, szedł na ustronne miejsce i się modlił. W Ewangelii Łukasza w 6 rozdziale 12 i 13 werset mamy opisane, jak Jezus wybiera 12. Jest napisane, że przed tym, zanim wybrał 12, jest napisane, że spędził całą noc w modlitwie. Więc jeżeli Jezus, Syn Boży, potrzebował spędzenia czasu w modlitwie przed tak ważnym doborem 12. Judasz także nie był pomyłką. Doborem 12, którzy poniosą dalej Jego przekaz, Ewangelię, potrzebował Bożej mądrości. Kilka prawd z obserwacji życia. Po pierwsze, atrakcyjne decyzje przynoszą nieatrakcyjne efekty. Jeżeli podejmujemy decyzje tylko dlatego, że zapowiadają jakieś zyski, idziemy na kompromis, przymykamy oko na inne rzeczy, bo coś jest fajne, będą nieatrakcyjne efekty. Następna rzecz. Właściwa decyzja niejednokrotnie jest trudną decyzją. I dlatego nie możemy unikać właściwych decyzji tylko dlatego, że są trudne. Są mężczyźni, którzy nie mają na tyle kręgosłupa, żeby podjąć właściwą decyzję dla swojej rodziny, dla swoich dzieci. Chowają się, są zamknięci. Zawał serca im grozi, a oni już mieli te zawały. Nie potrafią w oczy komuś czegoś powiedzieć z miłością, a jednak stanowczością. I nie potrafią podjąć tej właściwej decyzji. Wiele kościołów, wiele przywódców kościelnych, ponieważ właściwe decyzje często powodują oburzenie się bezbożnych, którym nie zależy na tym, ażeby decyzje były dobre i zgodne z Bożą wolą. I wreszcie, po trzecie, pamiętajmy, że decyzje mają dalekosiężne efekty. To, co dzisiaj zadecydujesz, w niektórych dziedzinach będziesz odczuwał to jeszcze za 20 lat, jak Bóg ci da życia. Dlatego decyzje, mądrość w podejmowaniu decyzji jest tak bardzo ważna. Zbliżając się do końca, jak podejmować dobre decyzje? Dobre decyzje, czyli czyste decyzje, moralne decyzje, prawidłowe, legalne, uczciwe decyzje, to są dobre decyzje. I dobra decyzja to jest decyzja właściwa. Dobra decyzja to jest decyzja właściwa i we właściwym czasie. Czasem ludzie, właśnie nie mając odwagi i pewności i mądrości, podejmują decyzję, ale już za późno jest. W niewłaściwym czasie. Albo za wcześnie. Czas jest krytyczny. I po trzecie, decyzja musi być podjęta z właściwym motywem. Motyw jest bardzo ważny w podejmowaniu decyzji. Nie możesz podejmować decyzji na przekór, aby udowodnić swoją wpływowość, czy swoją siłę, czy swój autorytet. Musisz być przekonany do właściwości decyzji. To jest czysty motyw decyzji. Urząd Podatkowy w Stanach Zjednoczonych otrzymał kiedyś taki list. Szanowni Państwo, w minionym roku, kiedy robiłem moje podatki, celowo podałem zaniżone dochody. Teraz nie mogę spać. Wysyłam Wam więc czek na $150 za te podatki. Jeżeli ciągle nie będę mógł spać, to doślę resztę. Motyw właściwych decyzji. Dlaczego chcesz coś naprawić? Dlaczego chcesz coś właściwego podjąć? Czy wprowadzić do swojego, czy do życia swoich bliskich? Niech Bóg da nam mądrość swoją do podejmowania właściwych decyzji, gdyż życie każe nam je podejmować codziennie. Jakie decyzje podejmujesz, taki rozwój jest w twoim życiu. Albo Bóg realizuje swoją wolę, albo twoje życie jest wydajne, pożyteczne, albo ciągle boksujesz w miejscu i się zastanawiasz i boisz się, jesteś niezdecydowany. Bóg nie chce, aby Jego dzieci były niezdecydowane. Bóg chce, abyśmy szli klarownie do przodu, a Jego droga, jest napisane, jest prostą drogą, jasną, klarowną. Módlmy się. Panie, dziękujemy Ci, że Ty jesteś tym, który podejmujesz decyzje z myślą o błogosławieniu nas. Panie, kiedy podjąłeś decyzję przed założeniem świata, aby oddać swojego Syna dla naszego zbawienia, miałeś nasze dobro na myśli. Panie, cały Stary Testament, który czytamy, widzimy, jak realizują się Twoje decyzje, jak doprowadzasz, Panie, do platformy przyjścia Chrystusa jako baranka Bożego. I nic nie było w stanie zmienić, choć tak wiele było potencjalnych bodźców, że Twój plan mógł się nie wypełnić, to jednak, Panie, to było bezkompromisowe. I wzywasz nas do tego, abyśmy byli Twoimi naśladowcami. Dlatego chcemy, Panie, być ludźmi zdecydowanymi, ludźmi, którzy znają swój cel w życiu, znają Twój plan dla naszego życia, a wtedy inne sprawy tak stają się łatwe w zrozumieniu, stają się tak oczywiste w dokonywaniu wyborów. I Panie, o taką mądrość się modlę dla każdego z nas dzisiaj. na tym miejscu. Niech duch mądrości, duch rozumu dzisiaj wypełni nasze serca, abyśmy mogli, Panie, Twoją wolę, a nasze talenty, które nam dałeś, realizować dla Twojej chwały i dla błogosławieństwa drugich i naszego. Wywyższamy Cię, Panie, bądź z nami na rozejście się. Też, Panie, modlimy się o naszych braci, których dzisiaj gościmy z Krakowa. Prosimy Ciebie, abyś ich błogosławił, ich służbę, Panie. Abyś błogosławił Jurka, Marka, Panie, ich rodziny, a także, Panie, ich tutaj przyjazd i cel przyjazdu, abyś otworzył, Panie, drzwi do miejsc, do ludzi, którzy będą mogli otworzyć, Panie, zasoby finansowe, jak również, Panie, i serca modlitwy, aby to, co robią w kraju, było, Panie, błogosławione, rozwijało się i nabierało coraz większych rozmiarów dla Twojej chwały. W imieniu Jezusa się modlimy do Ciebie, Ojcze, w Duchu Świętym. Amen. Zostańcie z Bogiem, dobranoc wszystkim, do zobaczenia w niedzielę.